Sponsorem audycji Ponad Oceanami są Polskie Linie Lotnicze LOT.
Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 czasu polskiego rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. I tutaj podkreślam właśnie to zagadnienie czasu polskiego, bo to jest audycja, w której łączymy się z kilkoma różnymi studiami zagranicznymi Radia Wnet. Rozpoczynamy jak zawsze od przywitania ze współgospodarzem audycji, Arkadiuszem Stachnikiem z Radia Deon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Ciebie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa, oczywiście wszystkich korespondentów. Dużo tematów z naszej strony się uzbierało, mówiąc kolokwialnie. Iza Lech powie o uczennicy z Illinois, która była gościem na orędziu prezydenckim. Również nauczyciele na zastępstwa bardzo trudni są do znalezienia w Chicago i w aglomeracji. Szkodowska fasolka, czyli Cloud Gate, bardzo znana oczywiście, okazuje się, że ma siostrę w Nowym Jorku. Na szczęście jest mniejsza ta fasolka nowojorska. No, ojciec Kosiński powie o absurdalnie poprawnym politycznie podręczniku agencji Associated Press dla dziennikarzy, jak również reporterów. Łączymy się również z Nowym Jorkiem, tam Monika Adamski. Burmistrz miasta Nowy Jork ogłosił, że zostaje zniesiony obowiązek szczepień dla miejskich pracowników. Połączymy się również z Florydą. Groźby bombowe w szkole średniej na właśnie Florydzie. Również okaże dla stacji telewizyjnej z Orlando za odwołanie debaty z powodu statusu szczepień. No i też Departament Edukacji na Florydzie proponuje instrukcję bezpieczeństwa w mediach społecznościowych. To Ewa Jeneralczuk prosto z Florydy. Natomiast ja jeszcze odniosę się do orędzia Bidena, o tym, co mówił. To oczywiście tegoroczne orędzie o stanie państwa. Natomiast również powiem o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu, jeżeli chodzi o burmistrza miasta Chicago, no bo w końcu wybory już tuż, a więc, no, krótko mówiąc, cały czas rozmowy są na ten temat, no, a przede wszystkim była debata telewizyjna. I o tym wszystkim z naszej strony. Do usłyszenia już za chwilę.
Do usłyszenia już za chwilę. My, drodzy Państwo, z naszej strony oceanu usłyszymy m.in. Dmytro Antoniuka. To oczywiście korespondencja dotycząca sytuacji na Ukrainie. Pojawi się także Łukasz Jankowski i tutaj już informacje od nas z Polski. Ponadto będzie Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut. To informacje prosto z Libanu. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Andrzej Zujew dba o to, abyśmy byli także z Państwem podczas streamingu na naszym YouTubie i też wszystkich słuchaczy, którzy są razem z nami i też nas oglądają. Pozdrawiamy i życzymy dobrze spędzonego wspólnego czasu, a już teraz błyskawicznie przenosimy się do Londynu. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
Ponad oceanami.
Witamy serdecznie, witamy po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do Wielkiej Brytanii przyjechał prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Pierwszy raz spotkał się z naszym premierem.
Tak, to spotkanie miało miejsce nie tylko jeżeli chodzi o spotkanie właśnie na 10 Downing Street, ale również Władimir Zełenski był również w parlamencie brytyjskim. Był witany nie tylko przez naszego obecnego premiera, ale również oczywiście bardzo dobrze i bardzo ciepło przywitał go Boris Johnson, nasz były premier, ponieważ Boris Johnson kilkakrotnie był w Ukrainie już od lutego ubiegłego roku i dobrze się zna z Władimirem Zełenskim i no, ich stosunki są naprawdę ciepłe i bardzo bliskie. Przede wszystkim Władimir Zełenski przyjechał tutaj po to, żeby rozmawiać o kolejnych transzach pomocy. Jak wiemy, Wielka Brytania właśnie w tej chwili wprowadziła kolejną formę ograniczania rosyjskich wpływów i w Europie, i w samej Wielkiej Wielkiej Brytanii, ale również sam Zełenski otrzymał informację o tym, że Wielka Brytania będzie nie tylko trenować siły lądowe, jak do tej pory, ale również pilotów do samolotów, które być może wkrótce zostaną oddane Ukrainie, jak również już wiemy, że żołnierze ukraińscy są trenowani na Challengerach, na głównych czołgach brytyjskich, a także będziemy trenować tutaj ukraińską armię, jeżeli chodzi o siły morskie. Do tej pory, w ciągu ostatniego pół roku, 10 tysięcy żołnierzy ukraińskich zostało wytrenowanych w Wielkiej Brytanii. Teraz ta liczba ma wzrosnąć dwukrotnie.
Tym razem też pierwszy raz brytyjskie władze przygotowują się do wprowadzenia cyfrowego funta. We wtorek Bank Anglii i Ministerstwo Skarbu rozpoczęły formalne konsultacje na temat cyfrowej waluty.
No my również mamy pozytywne, bardzo dobre informacje. Okazuje się, no dobra, jestem trochę żartowniwy, ale okazuje się, że okres oczekiwania na pogotowie w ENA, czyli w najbardziej drażliwej i szybko reagującej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii, spadł o połowę, od 90 minut aż do tylko 30, czyli moi drodzy, na ambulans będziecie czekać teraz trochę krócej, to zaledwie w ciągu jednego miesiąca po tych wielkich, ogromnych strajkach, które mamy w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii. Między innymi okazuje się, że służba zdrowia w końcu zaczyna trochę lepiej nam pracować.
No jeśli tak, jeśli spędzać czas, to tylko ze studiem Londyn.
Tak, ale również spędzać przy ciepłych kaloryferach, albowiem okazuje się, że około 20% voucherów, czyli takich małych rachunków, które zostają oddawane przez rząd brytyjski domostwom w Wielkiej Brytanii, żeby ogrzewały swoje domy. Przeciętny dom ma otrzymać 400 funtów w ciągu zimy. Zostało zupełnie niewykorzystanych. Ludzie po prostu nawet nie idą na pocztę tylko po to, żeby te 400 funtów odzyskać. No to jest zaskakujące. Z jednej strony narzekamy, że jest bieda, że jest zima, że jest zimno. Pani kierowniczko, jak jest zima, to musi być zimno, jak mówili w Misiu. Okazuje się, że ci ludzie po prostu nawet nie sięgają po pieniądze, które rząd im oferuje.
Mnóstwo ciepła życzymy wam ze studia Londyn dla magazynu Ponad Oceanami i ze Smolarek.
Aleks Słowiński i ze Smolarek. Słuchamy się już za tydzień.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To gospodarze nasze studia Londyn. A my, drodzy państwo, błyskawicznie łączymy się teraz z Chicago. Tam czeka już Iza Lech.
Ponad Oceanami. Chicago. Iza Lech.
I znowu się słyszymy w kolejnej odsłonie magazynu Ponad Oceanami z lutowego studia Radia Deon. Nasze miasto, chociaż sezon zimowy, brzęczy wiadomościami jak pszczoły w ulu. I ja, jak zwykle, z ogromną przyjemnością dzielę się z Państwem tym, co najciekawsze, z pierwszej ręki, no i oczywiście zawsze prosto z serca. Chicago, podobnie jak reszta kraju, a właściwie całego świata, jeszcze ciągle dyskutuje o wtorkowym orędziu prezydenta Bidena, gdzie nie obyło się bez motywu chicagowskiego, a dokładnie bez motywu całego stanu Illinois. Bo oto uczennica z liceum w podmiejskim Rolling Meadows była gościem na orędziu na osobiste zaproszenie pierwszej damy Jill Biden. Skąd takie wyróżnienie dla nastolatki Kate Foley? Otóż podróż jej rozpoczęła się do Białego Domu już w listopadzie, kiedy Jill Biden odwiedziła jej szkołę podczas swojej wizyty w Illinois. Uwagę pierwszej damy zwróciły zainteresowania młodej uczennicy, która w przyszłości marzy o tym, aby odkryć skuteczny lek na nowotwory. Jill Biden zaprosiła swoich gości, którzy w jakikolwiek sposób odzwierciedlali tematy, które poruszał jej mąż w orędziu. A jak wiemy, służba zdrowia, leki i generalnie zdrowie Amerykanów było jednym z kluczowych punktów przemowy prezydenckiej do narodu. Tak więc młoda mieszkanka Illinois nie musi się już zastanawiać, jak to jest być muchą na ścianie podczas ważnych wydarzeń w Białym Domu. Czym jeszcze żyje nasze miasto? Otóż dziesiątki administratorów okręgów szkolnych na przedmieściach przyznało, że płacą coraz więcej za pracę nauczycieli zastępczych niż rok temu. Mimo to problemy ze znalezieniem kogoś na zastępstwo są ogromne. Wśród 100 podmiejskich okręgów szkolnych średnia dzienna stawka dla nauczyciela zastępczego wynosi $131, co stanowi wzrost aż o 56,5% w porównaniu do roku ubiegłego. Zastępstwa długoterminowe są jeszcze droższe w naszym stanie, gdzie w niektórych dystryktach szkolnych dzienna stawka wynosi aż $300. Mimo wszystko niedobór tego typu nauczycieli jest ogromny i pojawił się wraz z pandemią COVID-19. Oprócz pandemii kuratorzy wymieniają jako przyczynę tej sytuacji masowe przejścia pracowników na emerytury, to, że młodzi nauczyciele wybierają swoje rodziny ponad uczenie czyichś dzieci, a także fakt, że coraz mniejsza liczba młodych ludzi w naszym stanie rzadziej wybiera zawód belfra. Miejmy nadzieję, że ten trend spadkowy szybko przeminie, bo co jak co, ale nauczyciele są warci swojej wagi w złocie. A na koniec o tym, że Chicago świeci przykładem przynajmniej w dziedzinie kultury i sztuki, a także ogromnych, fascynujących rzeźb. Mniejsza siostra chicagowskiej Clowgate, czyli popularnej fasolki z Millennium Park, pojawiła się na Manhattanie. Mniejsza wersja kultowej rzeźby brytyjsko-indyjskiego artysty Anisha Kapura zawitała do Wielkiego Jabłka na początku lutego. Chicagowski oryginał ozdabia nasze miasto od roku 2006 i waży aż 100 ton. Szczuplejsza siostra z dzielnicy Tribeca na Manhattanie to tylko 40-tonowa drobinka. Jednak o, cieszy oko dokładnie tak samo. Na wiosnę planuje się oficjalne nadanie imienia tej nowej atrakcji i może zamiast fasolki nowojorczycy nazwą ją na przykład groszkiem. A ja swoje 3 grosze jak zwykle wnoszę co tydzień w magazynie Ponad Oceanami. Iza Lech, Radio Deon, Chicago.
Bardzo serdecznie dziękujemy za jak zawsze ciekawą korespondencję. To Iza Lech prosto z Chicago, a my teraz, drodzy Państwo, łączymy się już z ojcem Pawłem Kosińskim.
Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o bulwersującej sprawie, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie agencja Associated Press, renomowana agencja, poinformowała swoich dziennikarzy i reporterów, czy przygotowała taki tematyczny przewodnik po aborcji, informując swoich dziennikarzy i reporterów, żeby centra, które są pomocowe dla kobiet w ciąży, zwłaszcza ciąży zagrożonej, żeby nie nazywali właśnie centrami pro-life czy centrami ochrony życia, ale ośrodkami antyaborcyjnymi. To jest po prostu coś szokującego, dlatego że te ośrodki, chociaż zapewniają poradnictwo, wsparcie materialne i czasami też mieszkanie, ale agencja uważa, że odwracają uwagę lub mają zniechęcać kobiety od dokonywania aborcji i dlatego też powinno je się nazywać ośrodkami antyaborcyjnymi. Ta nowa polityka sugeruje, że tak naprawdę kryzysowe centra ciążowe czy wszystkie tego typu właśnie placówki powinny być umieszczone w cudzysłowie, dlatego że to jakby wyjaśnia dopiero, jaki jest ich prawdziwy cel, a według agencji to jest odciągnąć ludzi, kobiety od aborcji. Nie używać terminów pro-life, tylko właśnie wszystko to, co można by powiedzieć, że jest antyaborcyjne. Associated Press okazuje się być skrępowana polityczną poprawnością i my taką papką jesteśmy po prostu karmieni, dlatego że ci dziennikarze, ci reporterzy w ten sposób potem donoszą o sprawach czy informują o sprawach, które dotyczą na przykład ochrony życia, tego całego projektu, programu pomocowego dla kobiet w ciąży, zwłaszcza ciąży zagrożonej z różnych powodów, ekonomicznych, psychicznych czy też medycznych. Natomiast to pokazuje, że tak naprawdę agencja jest skrępowana tą polityczną poprawnością i próbuje nam narzucić jakiś taki schemat myślenia i działania, który jest obcy, można by powiedzieć, takiemu zdrowemu rozsądkowi. Bo według tej logiki trzeba by szpitale nazwać nie właśnie szpitalem, które nas leczą, ale Centrum Zwalczania Śmierci. Albo też agencje, które są pomocowe, na przykład wspomagają tych, którzy są niedożywieni przez jakieś programy federalne, musiałyby być nazywane programami przeciwdziałającymi głodowi, czy antygłodowymi. Także to jest po prostu bardzo przewrotna logika i myślę, że warto też o tym pamiętać, że ta papka jest nam serwowana. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Libanu. Tam czeka już gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy.
Ponad ocean.
Gwałtowne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię w poniedziałek zabiło już ponad 17 tysięcy osób, wynika z najnowszego raportu opublikowanego w czwartek przez władze obu krajów. Około 14 350 osób zginęło w Turcji według wiceprezydenta Turcji Fuata Otokaja, a 3162 osoby w Syrii według oficjalnych raportów, co nam daje oficjalnie 17513 osób. W Libanie mieliśmy już wszystkie możliwe trzęsienia ziemi, gospodarczy, finansowy, polityczny. No, ten dotyczący trzęsienia ziemi jak do tej pory tylko wywołał olbrzymi szok i panikę, zwłaszcza po dwóch wstrząsach w zeszłą noc, mających epicentrum na terytorium Libanu. Było to 4,6 stopni w skali Richtera, a mówią fachowcy, dopóki nie przekroczymy tu w Libanie 5 stopnia, nie będzie jeszcze kataklizmu, ale pojawiają się przeróżni prorocy, którzy przewidują nawet tsunami. O ile do Turcji szerokim kanałem płynie pomoc z całego świata, to w tym samym czasie Bashar al-Assad w Syrii spotyka się z ostracyzmem społeczności międzynarodowej, zwłaszcza Zachodu, a przecież wiemy, że terytorium Syrii jest podzielone i kontrolowane przez kilka partii po prawie 12 latach wojny domowej. Poza kilkoma krajami sympatyzującymi z syryjskim reżimem, takim chociażby jak jak Iran, inne kraje w zasadzie nie kwapią się, żeby pomagać Syrii. No cóż, tutaj ludzie w Libanie mówią, czemu winne są owieczki, że mają ojca barana. Trudno. Jedynie Francja w tym momencie zaoferowała 12 milionów euro jako pomoc, ale obwarowała to różnymi warunkami. A wszystko po to, żeby właśnie na tym nie skorzystał Bashar al-Assad, ani politycznie, ani wizerunkowo, ani również gospodarczo. No cóż, my możemy powiedzieć, szanowni państwo, Studio Bejrut Radia Wnet na bieżąco monitoruje sytuację, zwłaszcza w salezjańskim centrum w Aleppo, gdzie ponad 300 rodzin znalazło tam schronienie. Są to w większości chrześcijańskie rodziny, chociaż dotarły do nas zdjęcia siostry salezjanki, która rozdaje chleb kobietom w szczadorach, czyli muzułmankom. My jesteśmy w stanie jako Fundacja Fenicja razem z Radiem Wnet omijać kanały rządowe Asada i bezpośrednio pomagać. Wybraliśmy to właśnie Centrum Salezjańskie w Aleppo, żeby tą naszą cegiełkę dołożyć do tej pomocy tym biednym ludziom. Ale żeby to robić, po prostu potrzebujemy też pomocy z waszej strony, szanowni słuchacze. Także kto się chce do tego dołączyć, znajdzie na stronie fenicja.org.pl jak to robić. Zapraszamy do współpracy i do usłyszenia dla magazynu Ponad Oceanami, Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To informacje prosto z Libanu, a teraz ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Współgospodarz audycji Ponad Oceanami z Radia Deon, czyli Arkadiusz Stachnik.
Ponad Oceanami.
Witam ponownie. U nas orędzie prezydenta Bidena. Tematy to gospodarka, służba zdrowia, podatki dla najbogatszych, reforma policji, broń, klimat i demokracja. Podczas tegorocznego orędzia o stanie państwa prezydent uniknął jakiegokolwiek bezpośredniej takiej wzmianki o ewentualnej kampanii reelekcyjnej w 2024 roku, ale każdy poruszony temat bezpośrednio do niej nawiązywał. Biden jasno określił stawkę nadchodzących wyborów, argumentując, że Ameryka musi wybrać stabilność zamiast chaosu. Przemówienie prezydenta miało przygotowywać grunt pod wybory prezydenckie w 2024 roku. Oczywiście było skierowane do amerykańskich wyborców szukających wizji dla kraju oraz do naszych globalnych sojuszników i wrogów z wizją świata wypełnioną zapewnieniami i ostrzeżeniami. Takie były opinie chociażby nawet w jednym z dzienników waszyngtońskich. W dalszej części autorzy przekonują, iż do co docelowymi odbiorcami byli establishment Partii Demokratycznej, media, a zwłaszcza jego główni przeciwnicy, zarówno demokraci, jak również republikańscy przywódcy. Przemówienie zostało tak napisane, aby zmierzyć się z ocenami dezaprobaty wynoszącymi około 52%. No oczywiście po stronie republikańskiej głównymi celami przemówienia byli prawdopodobnie, bo nie zostali wymienieni z nazwiska ani Donald Trump, ani gubernator Florydy Ron DeSantis. Biden w orędziu podkreślił poparcie dla aborcji, ochronę osób również LGBT. Odkąd Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie, 13 stanów zakazało większość aborcji, a kolejne 5 nałożyło więcej ograniczeń na aborcję. W 6 innych stanach proponowane zakazy i ograniczenia zostały wstrzymane w systemie sądowym, chociaż Biden jest drugim katolickim prezydentem kraju Stanów Zjednoczonych, pozostaje w sprzeczności z amerykańskimi biskupami katolickimi i nauczaniem Kościoła katolickiego. Narodowy Komitet Prawa do Życia skrytykował Bidena po wykłoszeniu przez niego orędzia, oskarżając prezydenta o bycie najbardziej proaborcyjnym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Ale również lokalnie, tutaj w Chicago, we wtorek wieczorem, na 3 tygodnie przed wyborami samorządowymi w Chicago, 8 kandydatów ubiegających się o urząd z kolei burmistrza odpowiadało na pytania, przeprowadzając na siebie nawzajem liczne osobiste ataki. Na forum telewizyjnym omawiali swoje stanowiska. Willie Wilson, który stracił syna w wyniku przemocy z użyciem broni palnej, podtrzymał swoje uwagi, że policja powinna polować na przestępców jak na króliki, a radna Sofia King grała rolę, krótko mówiąc, rozjemcy pomiędzy burmistrz Lori, obecną burmistrz Lori Lightfoot właśnie, a Willie Wilsonem. Kongresmen Jesus Chuy Garcia nie był na forum, ponieważ pojechał do Waszyngtonu na orędzie o stanie państwa wykłoszonym przez prezydenta Joe Bidena. No i ostatnia informacja. Według sondażu Gallupa przeprowadzonego w dniach od 2 do 22 stycznia, opublikowanego w środę, wczoraj, połowa Amerykanów twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest gorsza niż rok temu. To najwyższa liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych mających takie zdanie od 2009 roku. Około 60% osób o dochodach do gospodarstwa domowego poniżej 40 tysięcy dolarów twierdzi, że ich sytuacja pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Arku, jak zawsze za ciekawą korespondencję. Drodzy Państwo, a my już teraz łączymy się z Dmytro Antoniukiem i to będzie oczywiście opowieść, informacja o najciekawszych wydarzeniach i informacjach z Ukrainy.
Ponad oceanami.
Witam Jaśmino, witam Państwa bardzo serdecznie i opowiem o tym, że teraz padła decyzja diecezji Kościoła grecko-katolickiego, mukacielskiej diecezji, świętować Boże Narodzenie, a również też Wielkanoc za kalendarzem gregoriańskim. Ciekawe, że ta akurat diecezja, która znajduje się w Zakarpaciu i obejmuje cały obwód zakarpacki, ona ma autokefalę i podlega bezpośrednio Watykanowi. Przewodniczący diecezji biskup Neil powiedział o tym, że ponad 90% parafian w diecezji mukaczewskiej na Zakarpaciu opowiedzieli za to, żeby przejść na kalendarz gregoriański nie tylko w świętowaniu Bożego Narodzenia, a i tak zwanych świąt ruchomych, czyli tych, którzy też przemieszczają się tak w tym kalendarzu, w tym najważniejszego oczywiście to Wielkanoc. Też powiedział o tym biskup, że może być tak, jeżeli ktoś, jeżeli parafia zdecyduje nie przychodzić na ten kalendarz, to też nie, diecezja nie będzie w tym przeszkodzała. Co ciekawe, że to nastąpi od 1 września w bieżącego roku, kiedy nastąpi nowy rok cerkiewny. I taką samą decyzję przyjęła cerkiew, cała już cerkiew grecko-katolicka ukraińska. O tym powiedział mitropolita Światosław, ale w cerkiew cała ukraińska grecko-katolicka przyjdzie od 1 września 2023 roku na tak zwany nowojuliański kalendarz, czyli unici ukraińscy będą świętowali Boże Narodzenie 25 grudnia, ale pozostanie w juliańskim kalendarzu pozostaną święta cerkiewne, tak zwane ruchome, w tym Wielkanoc. No i już tak na poważnie też o tym mówią w prawosławnej cerkwi Ukrainy. Mitropolita Epifaniusz powiedział o tym, że teraz hierarchowie cerkwi, prawosławnej cerkwi Ukrainy zastanawiają się nad tym, czy nie przejść oficjalnie już całkowicie na kalendarz gregoriański, ponieważ w tym roku, w 2022 roku, już niektórzy parafii prawosławnej cerkwi Ukrainy już przeszedli na świętowanie Bożego Narodzenia 25 grudnia. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, studio Kijów.
Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękujemy, a my teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się na Florydę. Tam czeka już Ewa Jeneralczuk.
Ponad Oceanami.
Witam Cię, Jaśmino, bardzo serdecznie ze słonecznej i naprawdę ciepłej Florydy. Departament Zdrowia Administracji DeSantisa ukarał lokalną stację telewizyjną z Orlando grzywną za wdrożenie obowiązku szczepień, który ostatecznie uniemożliwił kandydatowi Partii Republikańskiej do Senatu Scottiemu Moore i jego personelowi wejście do studia na debatę polityczną. We wrześniu debata kongresowa między Moore a demokratą Derenem Soto została odwołana z powodu statusu szczepień republikanina. Moore powiedział, że wierzy w wolność medyczną i wierzy, że jego głos polityczny lub inny nie powinien być uciszany za odmowę przyjęcia tej niesprawdzonej szczepionki. Wkrótce potem Partia Republikańska na Florydzie dołączyła do Mora, składając skargę przeciwko stacji za naruszenie prawa stanowego. Decyzja stacji o odwołaniu debaty w kongresie w okręgu 9 z powodu statusu szczepień kandydata jest dyskryminującą, bezprawną i nie zostanie zignorowana przez Republikańską Partię Florydy, powiedział przewodniczący Joe Gruters. Zgodnie z prawem Florydy wymagana jest grzywna w wysokości $5,000 na osobę dla firm wymagających dowodu szczepień przeciwko COVID-19 lub po wyzdrowieniu po zakażeniu, aby uzyskać dostęp, wejście lub usługi do podmiotu. Natomiast propozycja, która wymagałaby od Departamentu Edukacji na Florydzie udostępnienia uczniom instrukcji dotyczących bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, rozpoczęła się we wtorek w Senacie. Senacka Komisja Edukacji jednogłośnie zatwierdziła środek po wprowadzeniu zmiany w celu doprecyzowania, jakie lekcje zostaną zawarte w materiałach. Instrukcja musiałaby być odpowiednia dla wieku i rozwoju dla uczniów w klasach od 6 do 12 i koncentrować się na społecznych, emocjonalnych i fizycznych skutkach mediów społecznościowych. Nakazywałoby to również zarządom szkół powiadamianie rodziców o dostępności tych materiałów i sposobie dostępu do nich. Komisja zatwierdziła również poprawkę senatora Burgessa, sponsora ustawy, która zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób ustawa będzie egzekwowana i wykonywana. Senator nazwał nowo wdrożone wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa naprawdę ważną sekcją. I na koniec powiem o tym, że uczniowie i pracownicy Parish Community High School zostali ewakuowani z budynku we wtorek rano po tym, jak urzędnicy otrzymali dwie groźby bombowe. Od 1 lutego władze szkolne twierdzą, że otrzymały 4 groźby bombowe przeciwko szkole, które nie były wiarygodne. Organy ścigania spędziły ponad 3 godziny pracując nad oczyszczeniem kampusu po ewakuacji budynku, powiedzieli urzędnicy ze szkół hrabstwa Manatee i biuro szeryfa hrabstwa Manatee podczas konferencji prasowej. Administracja szkolna, a także partnerstwo z lokalnym departamentem szeryfa bardzo poważnie potraktowały te groźby, powiedziała kurator oświaty hrabstwa Manatee Cynthia Sanders. To niefortunne, że te zagrożenia trwają i zakłócają edukację tak wielu. Uczniowie i pracownicy Parish Community High School zostali ewakuowani na boiska piłkarskie, dopóki organy ścigania nie oczyściły kampusu. Dyrektor Parish Community High School powiedział, że po oczyszczeniu budynku wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do klas. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Florida.
Bardzo serdecznie, Ewo, dziękujemy za korespondencję. Drodzy Państwo, to teraz błyskawicznie, dosłownie ostatnie dwie minutki dla Moniki Adamski prosto z Nowego Jorku.
Ponad Oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. W poniedziałek burmistrz ogłosił, że będzie zniesiony nakaz szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników miejskich. Burmistrz uzasadnia to tym, że 96% osób w tym sektorze zatrudnionych już przyjęła szczepionkę, a generalnie w mieście Nowy Jork 80% mieszkańców jest zaszczepionych. To zniesienie nakazu będzie obowiązywać od 10 lutego. To łączy się jeszcze z jedną rzeczą. Otóż miasto nie będzie wymagać od tego dnia dowodu zaszczepienia przeciwko COVID dla osób, które odwiedzają budynki Departamentu Edukacji, szkoły niepubliczne, żłobki. Miasto zniesie też wymagania dotyczące szczepień dla personelu szkół niepublicznych, wczesnoszkolnych czy żłobków. I osoby oczywiście z różnej strony sceny politycznej komentują to oświadczenie. Radny, jeden z radnych, o których chcę tylko powiedzieć, to radny Robert Holden, który reprezentuje bardzo dużą część społeczności polonijnej w mieście Nowy Jork. Był jednym z tych, którzy bardzo uczulali burmistrza na to, żeby zniósł ten wymóg. W związku z tym ci, którzy już od dawna nad tym pracowali, są zadowoleni. Reagują też organizacje, związki zawodowe i tutaj sytuacja będzie wyglądać następująco, jeżeli chodzi o samozatrudnienie. W wyniku tego wymogu pracę straciło około 1780 osób, jak podaje miasto. I teraz ci pracownicy nie będą mogli po prostu wrócić na to stanowisko, które zajmowali wcześniej. Będą musieli przejść normalny proces aplikacji na pozycję, którą zajmowali. Będą musieli zgodnie z obowiązującymi zasadami ten proces przejść. Jedną z głośniejszych sytuacji jest tutaj sprawa związana z strażą pożarną czy z policją. Dla magazynu Ponad Oceanami Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, to była audycja Ponad Oceanami. Ja dziękuję za współprowadzenie Arkadiuszowi Stachnikowi, a także za realizację z naszej strony Danielowi Chybowskiemu, a już teraz w studio jest Ignacy Bojaryn.
Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
Sponsorem audycji Ponad Oceanami są polskie linie lotnicze LOT.